Zamkolandia.
Dzień dobry, Justyna Piekło. Zapraszam na audycję dla najmłodszych słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów. Przed nami godzina dobrej zabawy. Tę godzinę wypełnimy oczywiście muzyką, którą przygotowała Magdalena Chałucha. O to wszystko, by pięknie brzmiało, zadba Krzysztof Kogut. Będą też rozmowy, a w trakcie tych rozmów skupimy się na najnowszych technologiach. Od wieków ludzie poszukiwali różnych rozwiązań, maszyn, które wyręczą ich w pracy. To oczywiście roboty i właśnie o tych robotach, o robotyce, programowaniu będziemy mówić. Jak skonstruowane są roboty, czy każdy może je budować? Będziemy się nad tym zastanawiać. Pojawi się też wątek dotyczący popularnej dziś sztucznej inteligencji.
Zamkolandia.
W studiu są dziewczynki, Gabrysia i Tosia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Gabrysia ma 8 lat, Tosia ma 7,5 roku i obie dziewczynki chodzą do drugiej klasy, ale nie do jednej szkoły. Nie znacie się, dzisiaj się pierwszy raz spotkałyście. Tak? Tak. Zgadza się?
Tak.
No to będziecie miały okazję przez całą godzinę się zaprzyjaźnić. Będzie nas wspierał w tym wszystkim nasz ekspert od robotów, pan Jakub Niemczycki, edukator z Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Przyniósł pan ze sobą bardzo różne sprzęty. O tych sprzętach będziemy mówić podczas audycji, ale jeszcze zostawmy taką nutkę tajemnicy. Co to jest? To będą różne takie przedmioty, które będą też wydawać bardzo ciekawe dźwięki, odgłosy, więc ta audycja będzie z pewnością bardzo ciekawa. Roboty. Czym one są? Gabrysia, jak myślisz? To jest coś żywego, coś nieżywego?
No... I żywe, i nieżywe, bo to się rusza, ale nie ma jakby...
Nie ma takiego biologicznego życia, tak? Można tak powiedzieć, takiego naturalnego życia. Tosia, czym dla ciebie są roboty? Jak ty je postrzegasz? Co to jest robot?
Dla mnie to jest trochę nauka, trochę zabawa i tam różne są też zabawy. Bo czasami może się ruszać, czasami może też sprzątać. I to jest dla mnie taka zabawa trochę.
Czyli roboty, to co Tosia mówi, pełnią różne funkcje, różne czynności mogą wykonywać. To Gabrysiu, w takim razie do czego mogą służyć roboty? Co byś jeszcze dodała do tego, co Tosia już powiedziała? Bo mogą się bawić.
No, mogą się bawić.
Co mogą jeszcze robić roboty?
Mogą właśnie sprzątać w domu.
Tak.
Na przykład prać pranie.
Też mogą robić takie pranie, zgadza się. Co jeszcze mogą Tosia robić?
Mogą też robić jak chcą. Mogą się ruszać i coś robić w domu, tylko jak się zrobi, bo jak się nie zrobi, to nic nie zrobi.
I tutaj musi pan Jakub Niemczycki nam wyjaśnić w takim razie, czym są dokładnie roboty, no i jakie one mają funkcje, co roboty mogą robić.
Więc roboty przede wszystkim to są urządzenia, tutaj jak dziewczynki wspomniały, które mają nam pomagać w jak największej ilości rzeczy. Czy to w zabawie razem z nami, czy to na przykład w obowiązkach domowych, prawda? Tutaj było porównanie, że zapytanie bardziej, czy roboty są żywe, czy nieżywe. Roboty mają trochę naśladować właśnie nasze ruchy, nasze właśnie zadania życia codziennego, które my, żywi ludzie, wykonujemy. Roboty są nieożywione oczywiście i przez długi czas raczej nie zostaną właśnie ożywione, chyba że sztuczna inteligencja później nam coś o tym powie, ale roboty możemy spotkać właśnie nawet w naszych własnych domach, jako inteligentne ekspresy do kawy, systemy inteligentnych domów, albo chociażby odkurzacz, który jeździ i sam w stanie jest się zorientować, gdzie mamy jaki pokój oraz gdzie musi odkurzyć najwięcej brudu, prawda?
A czy roboty są pożyteczne, panie Jakubie?
Jak najbardziej. Roboty są pożyteczne o tyle, że są w stanie uzupełnić nasze największe wady, jakim jest chociażby lenistwo i za nas poodkurzają albo zrobią nam kawę, prawda? Więc są bardzo dużą przyjemnością życia codziennego.
To chyba całkiem przyjemnie jest mieć takie roboty w domu, Tosia, skoro mogą wykonać za nas różne czynności, niekoniecznie takie, które lubimy.
No, czasami może się zdarzyć, że ktoś zbuduje, ale nie robi tego, co chce czasami, bo może...
Czasami roboty nie słuchają, tak?
Tak.
Do tego zmierzasz.
No bo to jest, bo to są klocki Lego.
O tych klockach jeszcze będziemy rozmawiać. A ty, Gabrysiu, do czego byś chciała użyć roboty? W jakich czynnościach takie roboty mogłyby cię wyręczyć? Zwłaszcza w tych czynnościach, których nie za bardzo lubisz.
No, wyręczają, bo w domu mam takiego robota, który odkurza sam.
Czyli ty już nie musisz odkurzać.
Tak.
Świetnie. Co jeszcze? Chciałabyś, żeby roboty za ciebie robiły, albo już robią?
Nie wiem, chyba nic.
No nie musisz na przykład ręcznie prać, tak? Roboty to są bardzo niezwykłe urządzenia, które, jak się okazuje, już towarzyszą nam w naszym codziennym życiu.
Zamkolandia!
To czas na spotkanie z dziećmi, a my tutaj słyszymy jakieś dziwne odgłosy. To chyba jakiś grzechotnik, takie odnoszę wrażenie, jakieś niebezpieczne zwierzę pojawiło się w studiu. Pan Jakub Niemczycki powie nam, co przyniósł ze sobą do studia.
Otóż to właśnie dziką żmiję, ale to taki żart, ponieważ to jest robotyczna żmija. Jest to robot zbudowany z klocków elektronicznych Lego Mindstorms z serii EV3 i mamy tutaj, o właśnie, tak jak Tosia już z nim zaczyna swoją zaciekłą walkę, mamy tutaj fajne zaprezentowanie w tym robocie, bardzo wielu różnych czujników oraz silników.
Ale jak wygląda ten robot tak fizycznie? Gabrysia, opisz go, co to jest?
No nawet nie mogę opisać, bo to ma...
Ale przypomina
dużo...
węża, tak?
Mhm.
Przypomina węża,
ale
no i co ma?
Bardzo dużo klocków i
tak?
Po prostu też dużo kabli ma.
Dużo kabli no i... ma. A co jeszcze ma, Tosia? Taki tutaj robot?
Takie uszy.
Takie dziwne uszy. A co tutaj ma na czubku? Na głowie? Co to jest?
Oczy.
Oczy, dokładnie.
I jeszcze ma zęby bardzo duże.
To jest bardzo niebezpieczny robot w takim razie, ale to nie jedyne urządzenie, które pan Jakub ze sobą przyniósł. Pomiędzy dziewczynkami na stole jest też takie bardzo ciekawe urządzenie. Gabrysia, co to jest? Jak myślisz?
Taka jakby koparka?
Taka koparka, coś, co może wykopać jakiś otwór, ale może też na przykład podnieść jakiś przedmiot, Tosia?
Może podnieść.
A w jaki sposób?
Że się przyciska środkowe, to on się otwiera albo też zamyka.
Ale co otwiera, zamyka? Taką jakby
rączkę.
Rączkę, dokładnie. No i tą rączką można...
przesuwać w lewo albo w prawo, albo na dół i w górę.
To są roboty, które przypominają albo jakieś zwierzę, albo jakieś urządzenie. A czy roboty mogą przypominać człowieka, Gabrysia?
Mogą.
To jak w takim razie zbudować takiego robota, żeby on przypominał człowieka?
No potrzeba oczywiście zbudować ręce i nogi i głowę.
A tutaj po środku co musi być, co łączy wszystkie te nasze części ciała?
Brzuch.
Brzuch, czyli tułów musi być, zgadza się. Budowa takiego robota na pewno jest bardzo wymagająca. Z jakich części musi być zbudowany robot? Co musi posiadać, żeby po pierwsze mógł się poruszać, a po drugie, żeby mógł no, słuchać różnych jakichś komend, które mu dajemy?
No właśnie, tak jak ludzie mają różne ścięgna, stawy, prawda, czy to łokciowe, czy to kolanowe, tak roboty również w tych miejscach mają swoje silniki. Silniki oraz różnego typu właśnie czujniki, jak na przykład krańcówki, które ograniczają te ruchy.
Krańcówki, bo... czyli co to jest?
Elementy elektroniczne, które ograniczają nam ruch. Dzięki temu robot wie, żeby na przykład po wyprostowaniu łokcia ręka nie obracała się jeszcze o kolejne 90 stopni. To w takim szybkim przykładzie. Roboty są zbudowane z bardzo różnych materiałów, czy to klocki Lego, profile aluminiowe, jakaś stal bądź stopy, albo tworzywa sztuczne, jak chociażby zwykły plastik, prawda?
Te materiały, one są dostępne dla nas tak na co dzień? Możemy sobie w domu zbudować takiego robota?
Jak najbardziej. Najnormalniejsze w świecie sklepy stolarskie bądź budowlane, znajdują się tam oczywiście jakieś materiały.
A czy roboty mogą być... na tyle mądre, że będą samodzielnie podejmować decyzje, bo mówimy tutaj o różnych czujnikach, które się zamieszcza w różnych miejscach. Czy roboty samodzielnie myślą, Tosia?
Nie, można na komputerze to zrobić.
Co to znaczy? Na komputerze zrobić co konkretnie?
Czyli, że można zrobić to samodzielnie, tylko że na komputerze, jak się chce. I też może oddawać różne dźwięki.
Tak, jak teraz słyszymy. Panie Jakubie, to co to oznacza? Że my możemy coś na komputerze zrobić, że dany robot wykonuje nasze polecenie?
No właśnie. I to nazywamy programowaniem robota. W tym momencie nadajemy listę instrukcji, bądź pewnego rodzaju właśnie inteligencję temu robotowi, tej maszynie, za pomocą której będzie w stanie wykonywać pewne zadania, dzięki czemu właśnie będzie robił, będzie nas wyręczał w pewnych zadaniach, jak chociażby na samym początku wspomniane odkurzanie mieszkania, prawda?
Ale mówimy teraz o czymś takim bardzo popularnym zresztą, jak sztuczna inteligencja. Ta sztuczna inteligencja może powodować, że wydaje nam się chyba, że roboty są mądre. Takie odnoszę wrażenie, panie Jakubie.
Tak, ale w rzeczywistości to jest bardzo skomplikowana instrukcja dla samej maszyny, która cały czas warunkuje, czyli rozkazuje, jak naszym komponentom elektronicznym się w pewien sposób zachować, jeżeli wcześniej zaprogramowane warunki zostaną właśnie wykonane albo bardziej wzięte pod uwagę. Cały czas będziemy mieli pętlę, jeżeli coś, to właśnie ruch taki, prawda? Jeżeli wykona się właśnie jakiś ruch, zostanie wykryty, to w tym momencie robot wie, jak zareagować pozostałą częścią swojego ciała.
Zamkolandia. Dziś w Zamkolandii mówimy o robotach, o robotyce, o programowaniu. Jak już można usłyszeć, dziewczyny cały czas testują maszyny, które przyniósł ze sobą pan Jakub. Gabrysiu, ty teraz testujesz takiego robota, który ma takie ramię robotyczne, które może wykonywać różne czynności. Jak się steruje tym robotem? Opisz.
Tutaj jest taki jakby kontroler.
Czyli takie pudełeczko nieduże,
tak? I są na nim guziki. Takie jakby strzałki. Jak w komputerze. Tylko, że nie ma tutaj strzałek, tylko po prostu są guziki. I jak się obniża, to trzeba kliknąć guzik na dole. Jak daje się do góry, to trzeba kliknąć guzik na górze. Jak w prawo albo w lewo, no to guzik w prawo albo w lewo.
No to spróbuj wykonać jakiś ruch. Świetnie. A ciekawa jestem, czy obok masz taki kubeczek, jakbyś spróbowała ten kubeczek na przykład podnieść. Musisz sobie chyba kubeczek przesunąć bardziej do robota i sprawdźmy, czy uda ci się podnieść taki kubeczek. No? No coś nie tak poszło, bo to nie jest takie proste. No,
drugą stronę
musisz chyba spróbować troszeczkę. O, za daleko.
Drugą stronę kubek.
I teraz? Nie, też tak może spróbować chyba. No, spróbujmy. Jesteś blisko. I teraz do góry. No brawo, udało się. No, później zrobimy zdjęcie na dowód, żeby słuchacze mogli zobaczyć też na stronie internetowej Polskiego Radia Rzeszów, że ten kubeczek rzeczywiście został podniesiony przez robota. Proste czy trudne to było zadanie, Gabrysiu?
Proste.
Proste zadanie. Czyli obsługa tego robota jest bardzo prosta, a czy obsługa tego robotycznego węża, jakże groźnego, niebezpiecznego i cały czas tutaj na nas syczącego, jest prosta czy łatwa, Tosiu?
No, trochę trudne, a trochę łatwe.
Wyjaśnij,
ale
dlaczego?
Ale dla mnie to jest łatwe.
To co robi jeszcze raz twój robot? Opisz, jakie gesty musisz wykonać, żeby ten robot reagował?
Trzeba przybliżyć rękę, to wtedy musimy oddalić, bo może rękę też wziąć.
Może ugryźć po prostu, ale...
I rusza uszami takimi dużymi.
Ale gdzie trzeba tę rękę dać? Przed co?
Przed oczami.
Przed oczami. A te oczy czym one są tak naprawdę?
Kamerą.
Kamerą, dokładnie. Tutaj pan Jakub już mówił o tym, że to są takiego pewnego rodzaju czujniki, że one reagują na ruch. Takich czujników jest mnóstwo też w naszym otoczeniu. My też widzimy je czasami gdzieś w jakichś pomieszczeniach, w naszych domach możemy mieć takie czujniki?
Tak, de facto to wspomniany również w najprostszym przykładzie na samym starcie. Inteligentne odkurzacze są w stanie wykryć przed sobą jakiś obiekt, żeby go ominąć, prawda?
Czyli to jest to samo, dokładnie taka sama technologia.
Dokładnie taka sama technologia, czujniki odległości.
A czy ten robot, oprócz tego, że stoi teraz w miejscu i może poruszać tą swoją głową, mówimy o tym wężu, on też może wykonywać inne czynności?
Tak, jest w stanie się ostrzegawczo poruszać również do przodu oraz w tył. W swoim ciele ma również silnik, na którym normalnie powinny być opony, ale zostały zdemontowane, żeby przypadkiem nam nie uciekł z tego stołu, prawda?
Ale jest taka różnica pomiędzy tymi robotami. W przypadku Gabrysi, żeby ten robot się poruszał, no to Gabrysia musi rzeczywiście na tym takim specjalnym pilocie wydawać te komendy, przyciskać te guziki, żeby ten robot się poruszał. A tutaj mamy już takiego robota, mówiąc o tym wężu, gdzie wcale nie musimy niczego przyciskać, a robot już wykonuje jakieś ruchy.
Mhm. I tutaj już byśmy zaczęli mówić nawet o pewnego swojego rodzaju autonomii, czyli właśnie instrukcji dla właśnie tego robota, takim sztucznym AI. Jeszcze bardziej uproszczona sztuczna inteligencja, ponieważ robot sam decyduje o tym, jak powinien się zachować, jeżeli zobaczy przed sobą rękę. W przypadku ramienia robotycznego musimy ręcznie przyciskać właśnie kontroler, żeby sprowokować jakieś zadania, ruchy.
Trwają testy, cały czas podnoszenia kubeczka i widzę, że Gabrysi idzie coraz lepiej. Tosia też chce spróbować swoich sił. Dziewczynki mogą cały czas sobie pracować w trakcie audycji. I jeszcze o jednym robocie chciałabym z panem porozmawiać, panie Jakubie, bo skoro pan wspomniał o tej autonomiczności, to mamy tutaj też takiego robota, który również jest robotem autonomicznym, czyli...
Tutaj mamy akurat właśnie robota typu Line Follower, czyli robot, który w swojej budowie wygląda jak duża litera T, gdzie właśnie na daszku tej litery T znajdują się dwie opony, a na samym dolnym ogonku znajduje się sort paru małych czujników.
Czyli to jest taki samochód w sumie, taka wyścigówka.
Tak, tak, dokładnie taka wyścigówka. Roboty typu Line Follower, czyli podążacze za linią, w tłumaczeniu na polski, polegają na tym, że w jak najszybszym czasie muszą podążać za cienką właśnie czarną linią z jak najmniejszymi odchyłkami, czyli jak najmniej musi wypaść z toru i jak najszybciej dotrzeć do mety.
Tutaj mówi pan, że ścigają się takie roboty, czyli takie roboty też mają swoje zawody, jakieś mistrzostwa świata, jakieś olimpiady, tak?
Otóż to, tak jak my mamy swoje olimpiady, znaczy się ludzie, gdzie musimy robić jakieś biegi, bądź cokolwiek, tak tutaj roboty też mają sort wielu swoich różnych zawodów robotycznych, chociażby w Polsce, a kolejną przykładową konkurencją są roboty Lego Sumo, bądź normalne Sumo.
Czyli takie roboty, które ze sobą walczą i przepychają się na polu walki.
Dokładnie.
To jest naprawdę fascynujące. Roboty potrafią być bardzo interesujące i zajmujące też, jak widać po Gabrysi i Tosi, które wspaniale się bawią. Zamkolandia. Z nami są Gabrysia i Tosia oraz pan Jakub Niemczycki z Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza. Pan Jakub jest edukatorem, przyniósł do studia roboty, które są bardzo zajmujące. Dziewczynki cały czas bawią się tymi robotami, sprawdzają, jak one działają i widzę, że te ćwiczenia idą im coraz lepiej. Za chwilę chyba będą mogły same nawet zbudować takie roboty. No i o tej budowie tych robotów teraz porozmawiamy, bo panie Jakubie, przyniósł pan ze sobą jeszcze takie dziwne, duże urządzenie i to jest drukarka 3D. I z tego, co ja kojarzę, to takie drukarki 3D, to one są nieodzownym elementem różnych laboratoriów, gdzie budowane są roboty.
Dokładnie. Bardzo często wykorzystujemy drukarki 3D do szybkiej wizualizacji jakiegoś pomysłu, prawda?
Albo co to znaczy?
Do szybkiego właśnie sklejenia różnych elementów naszego robota, żeby stworzyć nasz pomysł fizycznie, prawda?
Czyli na przykład mamy taki pomysł, że chcemy, żeby nasz robot wyglądał tak, a nie inaczej, potrzebujemy jakiejś części, jakichś elementów i te elementy tutaj powstają właśnie na tej drukarce.
Dokładnie.
W jaki sposób?
A wszystko dzięki temu, że mamy najpierw nasz materiał, czyli nitkę plastiku, która jest naprawdę długa.
A to jest to? Ten taki kabelek, czy nie?
To mamy zwykły kabelek oraz tutaj mamy tubkę, przez którą przechodzi właśnie nasz ten filament, czyli nitka plastiku. Ona przychodzi nam do głowicy naszej drukarki 3D, która się rozgrzewa do bardzo wysokich temperatur.
Czyli trzeba uważać.
Trzeba uważać, żeby się nie oparzyć. O właśnie. Ponieważ są to temperatury rzędu 220 stopni, a nawet więcej. I w tym momencie nasz plastik się topi w tej naszej głowicy, prawda? I wszystko jest warstwa po warstwie, tak jakbyśmy budowali mur z klocków Lego, układany na sobie, aż uzyskamy właśnie nasz obiekt, który wcześniej wrzuciliśmy na drukarkę 3D.
Tosia, ty chodzisz na takie zajęcia robotyczne i
tak,
tworzysz roboty?
Mam akurat.
Jutro masz zajęcia, a czy korzystasz z takich drukarek 3D?
My nie korzystamy, bo my takich nie mamy, ale kiedyś my mieliśmy taką uroczystość i było takie coś. Tylko 10 zł trzeba było zapłacić.
No czasami przy imprezach trzeba się trochę wykosztować, ale takie drukarki teraz można mieć nawet w domu, panie Jakubie. To nie jest jakiś taki trudno dostępny sprzęt.
Jak najbardziej. To jest coraz bardziej normalne znaleźć w co drugim domu albo akademiku drukarkę 3D. Na dobrą sprawę są to o tyle przyjemne sprzęty, że jesteśmy w stanie zrobić z nich cokolwiek z jak najmniejszą wiedzą. Nie musimy być żadnymi doktorami albo profesorami na uczelniach wyższych, żeby obsługiwać taki sprzęt.
Czyli Tosia, skoro ty budujesz roboty, a jesteś małą dziewczynką, masz 7,5 roku, to znaczy, że chyba każdy może budować roboty, zgodzisz się?
No każdy może, nawet w domu, tylko trzeba mieć komputer i jak się chce zrobić, żeby coś zrobił.
Czyli trzeba dobre chęci, po prostu,
tak.
Oprócz tego. Gabrysiu, a jak myślisz, co trzeba zrobić, czego trzeba się uczyć, gdzie się trzeba uczyć, żeby w przyszłości zostać takim poważnym inżynierem, który buduje roboty, już takie bardzo poważne zadania wykonujący?
No, na takich jakichś uczelniach.
A jakich przedmiotów w szkole wcześniej się trzeba uczyć? Z czego trzeba być dobrym? Trzeba mieć piątki albo nawet szóstki?
Z informatyki.
Informatyka. Co jeszcze się może przydać, jak myślisz? Coś z liczeniem może?
Matematyka.
Tosia, czego trzeba się jeszcze uczyć dobrze w szkole, żeby później w przyszłości być takim już profesjonalistą budującym roboty?
No tam trzeba jeszcze się bardzo dużo uczyć na robotyce, żeby bardzo dobrze to zdać.
Czyli warto też chodzić na przykład na różne zajęcia dodatkowe, pozaszkolne, które rozwijają taką pasję. Panie Jakubie, robotyka to jest wymagające zadanie? Trzeba mieć jakąś taką bardzo specjalistyczną wiedzę?
Trochę tak, ale powiedziałbym, że trochę nie, ponieważ na dobrą sprawę, jeżeli człowiek jest ciekawy, to jest fundament inżynierstwa, zostania inżynierem przyszłości, prawda? Najpierw trzeba być ciekawym, bo jak się jest ciekawym, to się nauczy i matematyki, i fizyki, i wszystkiego, co jest potrzebne, żeby zostać specjalistą w dziedzinie robotycznej.
Nawet jak już nie jest wykształconym tak bardzo specjalistycznie, to dalej można tworzyć roboty i być całkiem niezłym w tym.
Tak. I właśnie tutaj dziewczynki udowadniają, chodząc na właśnie na przykład Tosia, na zajęcia właśnie z Robolabu, no to w tym momencie już się uczy podstaw robotyki chociażby, nawet jeżeli nie jest tego świadoma.
A w przyszłości, Tosia, chciałabyś budować roboty, czy wolałabyś jednak coś innego, a te roboty to taka pasja?
Ja nie chcę być z robotyki, ja chcę być czymś innym, ale...
Ale roboty są ciekawe. Czyli
od
na przykład chciałabyś leczyć zwierzęta?
Tak.
A czy roboty mogą pomagać w leczeniu chorych zwierząt?
Czasami jak się zbuduje i na komputerze się to zrobi, to może tak.
Można na przykład operację przeprowadzić za pomocą takiego robota, panie Jakubie?
Tak, a nawet to powoli się już dzieje. Różni chirurdzy właśnie zaczynają coraz częściej korzystać z takich inteligentnych ramion. Z inteligentnych
o takich jak to ramię, tylko że bardziej inteligentnych,
właśnie,
tak?
Tylko bardziej inteligentnych, którzy są przydłużeniem naszych własnych dłoni oraz wykonują jeszcze bardziej szczegółowe ruchy, żeby przypadkiem nie uszkodzić pacjenta.
Czyli takie bardzo precyzyjne, trudne zadania, które wymagają ogromnego skupienia i tego, żeby nam dłoń nie drżała na przykład.
No
to
właśnie.
Tu nas może wyręczyć robot. Tak się zastanawiam, już zbliżając się do końca naszej rozmowy, jak będzie wyglądać przyszłość z robotami? Gabrysiu, ty wyobrażasz sobie tę przyszłość z robotami? Że będzie ich jeszcze więcej?
Trochę sobie wyobrażam, ale trochę nie wyobrażam.
A dlaczego?
Bo to może być bardzo różnie.
To znaczy?
Że roboty mogą być złe albo dobre.
A, o to ci chodzi. Tosia, co sądzisz na ten temat? Przyszłość robotyki.
Dla mnie to jest trochę prawdy.
Że może być dobry i zły robot, tak?
No tak, może być dobry i też zły, ale jak zły, to jeszcze gorzej, bo wtedy on nie sprząta i nic nie robi.
Czyli robot może być na przykład nieposłuszny. Może tak być, panie Jakubie?
Mogłoby tak być, ale wynikałoby to z złego programu, który by dostał do głowy. Albo z nieprzemyślenia właśnie pewnych linijek kodu, czyli właśnie już tworzenia myśli tego robota, prawda?
Czyli po prostu jakiś tam błąd w obliczeniach się pojawił, albo błąd w konstrukcji i już ten robot nie działa tak, jakbyśmy chcieli.
Dokładnie tak. Czyli schodzimy do tego, że robot został źle zbudowany.
A więc jeżeli, wniosek jest taki, jeżeli roboty są dobrze zbudowane, dobrze skonstruowane, dobrze zaprogramowane i w dobrym celu, to nie mamy się czym martwić.
Jak najbardziej. Tym bardziej, że patrząc na to, jak w którą stronę nasz świat zmierza, to raczej na pewno skończymy z robotami w domu.
No a zresztą już mamy te roboty przecież. Czyli możliwe, że kiedyś na przykład w domu będziemy mieć takie roboty, które no na przykład przypominają człowieka i z nami rozmawiają. To jest możliwe, Gabrysia?
Tak, to jest możliwe.
No i ty chciałabyś mieć takiego robota, z którym byś trochę porozmawiała? Nie. A Tosia?
Ja bym chciała mieć tylko, żeby sprzątał.
Tylko, żeby sprzątał. A są na przykład roboty zwierzątka, pieski. O.
Tak, można je zrobić, tylko się trudno robi głowę. Kiedyś próbowałam, ale to się mi nie udało tak dobrze.
Nawet jakbyś sama sobie nie wykonała takiego robota, to zawsze można uzyskać takiego robota, bo takie roboty też powstają. Roboty bardzo zajmujące potrafią być, bo dziewczynki tutaj prawie całą godzinę spędziły na zabawie z robotami i to rzeczywiście prawda, że roboty potrafią być fascynujące i rozwijać różnego rodzaju pasje i umiejętności, a można je rozwijać też dzięki Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, a reprezentantem tej fundacji jest nasz gość, pan Jakub Niemczycki, edukator. Z nami też ten czas spędziły Gabrysia i Tosia, dziewczynki, które jak się okazuje chyba lubią jednak roboty. Bardzo dziękuję wszystkim za to spotkanie.